Wspomniałem kiedyś, że bardzo jednostronne i niesprawiedliwe jest przeświadczenie, jakoby epoka średniowiecza była czasem zacofania i obskurantyzmu. Podtrzymywanie takiej opinii jest przejawem braku znajomości problemu, a przede wszystkim błędem myślenia ahistorycznego. Na jakiej bowiem podstawie tak surowo ocenia się minione czasy? Być może w sposób nie dość świadomy zestawia się tamtą sytuację z obecnym poziomem techniki i wiedzy. W takiej konfrontacji rzeczywiście średniowiecze przegrywa, bo nie było przecież wtedy ani autostrad i wygodnych samochodów, ani samolotów, ani tym bardziej internetu i lotów w kosmos. Pod tym względem można powiedzieć, że ludzie tamtej epoki byli zacofani. Jednak takie myślenie jest zbyt egoistyczne i niegodne wykształconego współczesnego człowieka, by można je było traktować poważnie. Jeśli cokolwiek upoważniałoby do mówienia o ciemnych wiekach średniowiecza, to jedynie niedostatek zachowanych źródeł, na podstawie których moglibyśmy lepiej poznać umysłowe bogactwo tamtej epoki, tamtych ludzi. Trzeba natomiast brać pod uwagę fakt, że ludzkość jest w ustawicznym pochodzie cywilizacyjnego rozwoju. Być może kiedyś, za kilkaset lat, o naszej epoce przyszłe pokolenia będą wyrażać się nawet mniej pochlebnie, niż my to czynimy o naszych przodkach. Mieliby przecież podstawy uważać nas za istoty kipiące nienawiścią do życia i agresją wobec wszystkiego, co żywe, a to z powodu nieznanego dotąd w historii masowego zabijania własnych nienarodzonych dzieci, bezbronnych starców, ludobójczych wojen, bezsensownego zatruwania, zaśmiecania i niszczenia środowiska naturalnego. Pod tym względem jesteśmy prawdziwymi barbarzyńcami, jakiego średniowiecze nie znało. Nie próbujmy więc zbyt pochopnie osądzać historii, w tym również średniowiecza, bo wbrew uproszczonym opiniom odznaczało się ono swoistą umysłowością i stworzyło uniwersalną kulturę przeplatającą elementy starożytnej kultury Rzymian, kultur barbarzyńskich, a więc Germanów, Celtów, Słowian i innych, przeplatało silne wpływy chrześcijańskie, kultury arabskiej oraz własnych elementów oryginalnych. Z pewnością bez tej uniwersalnej kultury średniowiecza nie byłoby nic z tych współczesnych osiągnięć, z powodu których jesteśmy tacy dumni i tacy zarozumiali. Najbardziej charakterystycznym przejawem umysłowości średniowiecza jest filozofia, która wtedy przeżywała fazę rozkwitu, inspirowana nauką chrześcijańską. We wczesnym okresie wiodącym nurtem był augustynizm, zapoczątkowany przez świętego Augustyna, o którym już wiele mówiłem ponad rok temu. Augustynizm głosił, że w hierarchii bytów człowiek jako istota rozumna znajduje się między zwierzętami a aniołami. To umiejscowienie między bytami wyższymi i niższymi powoduje, że człowiek ma poczucie rozdarcia między cielesnością typową dla zwierząt, a duchowością charakterystyczną dla aniołów. Człowiek jest też rozdarty między dobrem a złem, a dzieje świata to walka, to historia walki dobra ze złem. W XI wieku na bazie powrotu do myśli starożytnej rozwijała się dialektyka, która wznieciła spór wokół roli rozumu i logiki w życiu chrześcijańskim. Z niej na przełomie XII i XIII wieku powstała scholastyka. Była to metoda rozumowania polegająca na ścisłym stosowaniu ustalonej procedury w rozwiązywaniu problemów przez racjonalne badanie argumentów za i przeciw. W ten sposób komentowano teksty innych filozofów, prowadzono dyskusje i wyciągano wnioski. Była to bardzo wysublimowana sztuka logicznego myślenia, której nierzadko brakuje nam współczesnym. Scholastyka szybko stała się fundamentem teologii katolickiej, głównie za sprawą świętego Tomasza z Akwinu, który połączył myśl chrześcijańską z filozofią Arystotelesa. W ten sposób zrodził się nurt filozoficzny zwany tomizmem, który przykładał dużą wagę do zagadnień etycznych. Ze względu na zbyt rygorystyczne stosowanie jednego ustalonego sposobu rozumowania, scholastyka miała wielu przeciwników. Sama też szybko się wypaliła i w XIV wieku ustąpiła miejsca nowemu nurtowi w filozofii, zwanego nominalizmem, którego głównym przedstawicielem jest franciszkański myśliciel Wilhelm Ockham. Zmarł w 1349 roku. Nominalizm głosił, że nazwy, od łacińskiego słowa nomina, nadawane rzeczom, chociaż bywają przydatne w ich klasyfikowaniu, to jednak nie opisują we właściwy sposób rzeczywistości. Nazwy są tylko nazwami. Takie stanowisko nietrudno odnaleźć we współczesnych nurtach myślowych, zwłaszcza w postmodernizmie preferującym relatywizm i subiektywizm. Spośród niezliczonych przejawów średniowiecznej kultury, jakie na trwale wpisały się w cywilizacyjne dziedzictwo Europy i świata, a tym samym do dziś kształtują jej duchowość, należy wskazać na wynalezienie książki, a raczej księgi. Otóż w cywilizacyjnym rozwoju ludzkości książka odegrała nieocenioną rolę, którą porównać można z odkryciem ognia i wynalezieniem koła w starożytności, a jeśli chodzi o najnowsze osiągnięcia, to być może należałoby wynalezienie książki porównywać z komputerem i internetem. Niektórzy sądzą, że właśnie upowszechnienie internetu zapowiada rychły koniec tradycyjnej książki. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ciekawą jest historia książki. W średniowiecznej kulturze zajmowała ona zawsze miejsce uprzywilejowane. Najpierw pełniła funkcję kultową. Były to księgi służące kultowi, sprawowaniu liturgii. Zawierały teksty liturgiczne. Z czasem jednak, zwłaszcza po wynalezieniu druku przez Jana Gutenberga około 1450 roku, książka stała się przedmiotem użytkowym, reprezentującym określone wartości intelektualne. Wciąż jednak pozostawała obiektem podwójnie cennym ze względu na walory duchowe, jak i wysoką wartość materialną. Dlatego traktowano ją jak skarb i otaczano pieczołowitą opieką, taką samą jak relikwie święte. Bogato zdobione księgi wręczano jako cenne dary. Nierzadko książki należały do posagów księżniczek, córek możnowładców i bogatych mieszczek. W średniowieczu książka pełniła rolę podstawowego narzędzia pracy i źródła wiedzy dla osób jej poszukujących, dlatego powstawały one głównie w klasztornych skryptoriach, w czym specjalizowali się benedyktyni, Powstawały książki także na uniwersytetach i w kancelariach królewskich oraz dworskich. Oczywiście najpierw pisane były ręcznie na pergaminie lub papierze, który w Europie pojawił się już około drugiej połowy XII wieku, a rozpowszechnił się zwłaszcza w XIV stuleciu. Warto również przypomnieć, że w średniowieczu rozwijała się literatura i sztuki artystyczne, nie mówiąc o wspaniałej architekturze. To prawda, że źródło inspiracji znajdowały one w wierze chrześcijańskiej, ale to w niczym nie pomniejsza ich znaczenia dla kulturalnego i cywilizacyjnego rozwoju ludzkości. Na przykład w związku z rozwojem kościelnej i liturgicznej sztuki muzycznej, zwanej chorałem, zaczęto stosować precyzyjny zapis muzyczny, czyli po prostu nuty. Oprócz muzyki kościelnej, której zasadniczy kierunek nadał papież Grzegorz I Wielki, od imienia którego pochodzi nazwa chorał gregoriański, w średniowieczu rozwijała się muzyka świecka, ludowa, dworska, miejska, a także wojskowa i myśliwska. Była to muzyka wokalna, wielogłosowa albo też muzyka instrumentalna. W tamtych czasach było wielu wybitnych kompozytorów, zwłaszcza muzyki kościelnej. Jeśli chodzi o średniowieczną Polskę, to pierwszym znanym z imienia kompozytorem był Wincenty z Kielc, urodzony około 1200 roku, autor pieśni Gaude Mater Polonia. Raduj się, ciesz się, Matko Polsko. Ta pieśń pochodzi z oficjum o świętym Stanisławie i śpiewana była za czasów króla Władysława Łokietka jako hymn królewski. Przejawami wysokiej kultury średniowiecza były także utwory sceniczne, dające początek współczesnym sztukom teatralnym, a także wspomniana bogata literatura. Nie sposób wszystkie te przejawy geniuszu średniowiecza wymienić, a cóż dopiero omówić. Jednak poza dyskusją jest fakt, że średniowiecze wcale nie było zacofaną epoką w dziejach ludzkości. Przeciwnie, różnorodność przejawów życia kulturalnego świadczy o głębokiej duchowości ludzi tamtych czasów, od których możemy uczyć się wrażliwości na to, co boskie i ludzkie w naszym codziennym życiu.